wygadani, oczytani, osłuchani. Ewa Dąbska, zapraszam. W programie Wygadani, Oczytani, Osłuchani bardzo dziś serdecznie witam, i to po raz pierwszy, więc tym serdeczniej, pana profesora Piotra Zemszała, rusycystę, językoznawcę i historyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
Panie profesorze, dziś chciałabym rozmawiać o języku propagandy rosyjskiej. Jest też pan specjalistą od języka propagandy radzieckiej. Jest pan specjalistą od języka, jest pan językoznawcą, tak więc to bardzo szerokie spektrum. Poza tym też chciałabym pana zapytać dziś o język ukraiński, bo w propagandzie rosyjskiej też bardzo często się słyszy, i to sam Putin powiedział, że przecież Ukraina to nie ma narodowości, nie ma języka i w ogóle niczego nie ma, w związku z tym trzeba ją wchłonąć do Rosji. Czyli może najpierw zaczniemy od języka propagandy. Ten język propagandy teraz wybitnie do nas dociera. Proszę powiedzieć, dlaczego ten język propagandy jest taki, jaki jest, i dlaczego on jest tak uwodzący społeczeństwo rosyjskie? No bo chyba tylko społeczeństwo rosyjskie uwodzi ta propaganda, bo myślę, że już cały świat rozumie, na czym ona polega.
Pytanie faktycznie jest obszerne. Zacznę od takich wstępnych uwag. Trudno mówić o czymś takim jak język propagandy. To jest zawsze język zanurzony w jakiejś rzeczywistości i jego skuteczne funkcjonowanie musi być czymś tam pozajęzykowym uwarunkowane. Więc to nie jest autonomiczne jakieś zjawisko pod tytułem język propagandy. On zawsze jest warunkowany takimi podstawowymi warunkami, żeby on zadziałał. No to jest przede wszystkim monopol informacyjny. Tutaj Rosjanie robią już ostatnie kroki do tej bardzo nieprzyjemnej mety. I aparat represji, który wyklucza inny sposób myślenia, tak naprawdę ten sposób formułowania myśli jest pochodną samych myśli. To jest jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć na początku. Druga rzecz, która wynika z pani pytania, że Rosjanie mówią, Rosjanie są podatni. To troszkę nie jest tak bardzo prosto, bo faktycznie z badań, chociaż tutaj jest jeszcze kwestia wiarygodności rosyjskiej socjologii,
tak,
z badań wynika, że to jest 65%. I tutaj też już język na poziomie tych badań pokazuje, jak się formułuje pytania, bo jeśli pytanie jest sformułowane w taki sposób, czy popierasz operację wojskową, która ma za zadanie obronę Ukraińców przed nazistami, no to ludzie popierają, gdyby się to nazwało wojną, co jest zakazane teraz. Pewnie troszkę byłoby inaczej. No i nie ma tutaj jednej Rosji. Faktycznie te badania, o których mówiłem, pokazują, że tudzież z jakimś tam marginesem sceptycyzmu, trzeba o nich mówić, pokazywałyby, gdyby były uczciwie robione, że większość Rosjan daje się nabrać. Natomiast są też dwa takie, no niby marginesy, ale trzeba o nich pamiętać. To jest, są liberalne środowiska rosyjskie, które no, nie mają warunków do tego, żeby mówić o tym głośno, nie mają warunków, żeby jakoś w wielkiej liczbie protestować. To wymaga teraz odwagi. Natomiast oni się nie dają na to złapać. No ale oni są uciszani tutaj. Echo Moskwy jest dla mnie takim przykładem i telewizja Dość.
Które już nie istnieją.
Tak, tak, które już nie istnieją. Echo Moskwy po prostu zostało rozwiązane decyzją akcjonariusza większościowego, natomiast dziennikarze Deszczu się rozeszli sami, bo uznali, że w takich warunkach nie mają szansy wykonywać swojej pracy. Natomiast jest jeszcze jeden margines nieliberalny, który, co trudno sobie wyobrazić, jest zdecydowanie bardziej radykalny niż oficjalna propaganda kremlowska. To jest takie środowisko radykalnych monarchistów prawicowych, nacjonalistów rosyjskich, którzy osiągają w tej swojej propagandzie poziomy kuriozalne wręcz. Myślę o takich ludziach, którzy właściwie działają w organizacjach nielegalnych w Rosji, ale bardzo im po drodze, zwłaszcza teraz, jeżeli chodzi o kwestię Ukrainy. Myślę o takich organizacjach silnie prawosławnych, ksenofobicznych, mocno nakierowanych na Ukrainę w ostatnich latach zwłaszcza. Tam oni osiągają coś takiego, co nawet dla kremlowskiej propagandy jest mało wyobrażalne.
No i jeszcze ten Żirinowski.
No, Żirinowski to jest, o nim się mówi, że to jest, no brzydko się o nim mówi, że jest to ptak, który fruwa nad dumą i robi to, co ptak z góry lubi robić. I że on mówi głośno to, czego Kremlowi nie wypada, też się mówi o nim. Natomiast sam Żirinowski z tymi swoimi propozycjami, on zasłynął tymi propozycjami rozbiorowymi w stosunku do Ukrainy.
Tak.
No to jest sygnalista, a nie realny gracz. Tak by trzeba go nazwać. Więc języki są różne. No, dominująca jest ta propaganda kremlowska. Ona nie, pewnie nie byłaby taka skuteczna, gdyby nie te dwa warunki właśnie, czyli sankcje dla osób, które myślą inaczej i no, teraz już monopol informacyjny niestety.
Jak bardzo różni się ta propaganda obecna rosyjska od tej radzieckiej, która była udziałem Związku Radzieckiego? Czy to są dwie różne propagandy? No bo marzenia Putina są z jednej strony takie carskie, byśmy powiedzieli, aczkolwiek no metody są dokładnie te same, co w Związku Radzieckim były.
Aparat pojęciowy sowieckiej nowomowy, on był wbrew pozorom dosyć giętki, co prawda opierał się na słowach, na pojęciach zaczerpniętych z doktryny. Czyli był jakiś socjalizm, była jakaś droga do komunizmu, była jakaś klasa robotnicza i tak dalej, i tak dalej. Walka klas, ten podstawowy aparat pojęciowy. Problem sowieckiego języka polega na tym, że to ci, co mówią, określali, co to jest socjalizm. Ci, co mówią, określali, ci, co mają prawo mówić, określali, co to jest komunizm. I tak naprawdę, gdyby spróbować zbadać na podstawie tekstów z jakiegoś tam przekroju tekstów sowieckich, znaczenie słowa socjalizm na podstawie tekstów. Ja bym miał z tym bardzo poważny problem. Właśnie ta nieokreśloność jest bardzo użyteczna, bo pozwala na giętkość polityczną. Inaczej zmiana kursu, a zmiana języka i rytuału nie. Taka ciekawa rzecz. Był Picasso i Picasso był, żeby go nazwać malarzem nurtu naturalistycznego czy realistycznego, to trudno. To był człowiek, który malował rzeczy, które trudno się rozpoznaje. Natomiast on w Sowieckim Związku był autorem poważanym i szanowanym jako postępowy malarz. Natomiast ludzie, którzy malowali dokładnie w tym samym duchu, ale nie byli Picassem, byli obejmowani różnymi zakazami, byli traktowani jako formaliści. I teraz pytanie, kto decyduje o tym, co jest formalizmem, co jest nieformalizmem, tak samo jak co jest socjalizmem, a co jest niesocjalizmem. Cały dowcip polega na tym, że decyduje ten, kto mówi.
I ma władzę.
Tak, mówi, ma władzę, może ograniczyć tych, co skłonni by byli stanąć, powiedzieć nieprawda, a tutaj mamy jasne pojęcia, które możemy określić i to, co pan mówi wobec tych określeń oczywistych dla nas, jest nieprawdą. No do takich sytuacji się nie dopuszczało. Problem obecnego języka, jeśli się uprzemy, że chcemy to tak nazywać propagandy rosyjskiej, polega na tym, że tam nie ma bardzo wyraźnego kośćca pojęciowego pochodzącego z doktryny. Ta ideologia rosyjska jest lepiona z bardzo różnych elementów. To jest pełny eklektyzm, bo pani powiedziała, że Putin ma ambicje carskie, ale metody sowieckie. No i proszę spojrzeć, że rosyjskie czołgi pod Kijowem mają pozawieszane te radzieckie flagi z sierpem i młotem, a jednocześnie patriarcha moskiewski Gundiajew błogosławi te czołgi. Jest ideologiczny chaos. Od wielu lat trwa próba znalezienia tego kośćca idei narodowej. Ona musi się jakoś wyrażać w języku, ale w tym języku jest i cały mit zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i są najbardziej mocarstwowe czasy carskie i jest tradycja odradzania korpusów kadetów. Więc tutaj różnica polega na tym, że obecna propaganda chwyta się bardzo różnych chwytów. Jeżeli chodzi o takie mechanizmy działania tej propagandy, to obecna propaganda już coraz mniej różni się od tej stalinowskiej. Ostatnio Putin wyróżnił i nazwał grupę wewnętrznego wroga, no bo zewnętrznym to wiadomo, że jest NATO. Wewnętrznym są te osoby, które nie popierają polityki Kremla. On to sformułował, że naród rosyjski sam się oczyści. Już ta koncepcja oczyszczenia się pojawia, więc pojawia się ta dychotomia my-oni. Bardzo ostra, widoczna i na użytek wewnętrzny, i na użytek zewnętrzny. Mamy zdrajców, mamy wroga zewnętrznego i teraz to jest ta oś, wokół której ten język będzie się porządkował.
No tak, i jeszcze pojawia się jedno słowo, które jest takim kluczowym słowem chyba w tej chwili, czyli faszyzm i też drugie słowo nazizm, bo przecież Putin mówi, że dokonują oni denazyfikacji Ukrainy, tak? Bo demilitaryzacji to już wiadomo, ale denazyfikacji, czyli walczą z nazistami, z faszystami. I to jest chyba słowo, czy też dwa słowa, które, tak jak pan powiedział tutaj, wykorzystują tę propagandę wojny ojczyźnianej. Teraz to słowo faszyzm no, jest w ogóle jakimś straszakiem, który nie istnieje tak naprawdę, no bo przecież jakaż to denazyfikacja rusyfikacja, defaszyzacja, byśmy powiedzieli, Ukrainy się odbywa.
To jest prawda, tylko że te słowa nazizm i faszyzm w użyciu rosyjskiej propagandy teraz nic nie mają wspólnego z takimi określeniami, które znajdziemy w słownikach pojęć politycznych. Nie ma to z tym nic wspólnego. Teraz po pierwsze wynika to z tego, że nazizm, faszyzm, z krótką przerwą za Stalina, Dzień Zwycięstwa służył temu, żeby umacniać ten mit, że zwalczyliśmy absolutne zło, a to robi z nas absolutnych bohaterów. I ten faszyzm, nazizm był w tym celu używany, żeby nazywać to absolutne zło. Poza tym to określenie faszyzm, to ono, kto nie był ze Stalinem, ten był faszysta i to cała logika tego określenia. Po prostu chodzi o to, żeby nazwać absolutne zło absolutnym złem. Inaczej, coś, co chcemy pokazać jako absolutne zło, chcemy nazwać absolutnym złem, czyli nazizmem, faszyzmem. Jak to się ma do rzeczywistości? To w ogóle nie jest problem propagandy. Problemem propagandy, zadaniem propagandy jest zrobić tak, żeby w ludziach wykrzesać jak najwięcej nienawiści do naszego przeciwnika. No i powiedziała pani o wyzwalaniu. Teraz też się w wersji propagandowej rosyjskiej odbywa jakieś wyzwalanie. Jak popatrzeć na to przytomnym okiem, to nie bardzo wiadomo kogo i od kogo, ale tak to jest przedstawiane faktycznie.
Dlaczego nie można powiedzieć wojna, tylko operacja wojskowa? Bo słowo wojna byłoby już słowem nie tak dobrze przyjmowanym przez społeczeństwo, tak?
To byłoby słowo przyjmowane jednoznacznie źle. Pokolenia Rosjan wychowywały się na hasłach nigdy więcej wojny, gołąbki pokoju, tak? Wojna jest zła. Ostatnie lata to przecież w propagandzie rosyjskiej NATO i Amerykanie dążą do wojny i ciągle jakąś wojnę gdzieś się rozpętuje. A my jesteśmy po to, żeby zaprowadzać pokój i wojna faktycznie ma takie asocjacje i konotacje jednoznacznie negatywne. A jedną z takich zasad, takiego dyskursu autorytarnego, czy wręcz powolutku on się robi totalitarny, jest to, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy o czymś, co robimy my, to jest kategoria nadrzędna i określająca w ogóle cały porządek aksjologiczny tego dyskursu, nie ma możliwości o tym, żeby coś, co robimy my, mówić przy pomocy słów, które mogą nieść ze sobą ładunek negatywny. Tutaj Putin sam, moim zdaniem, w piątek podczas swojego przemówienia w Łużnikach dał bardzo brzydki z punktu widzenia rosyjskiej propagandy przykład, bo użył czasownika wojować. Wymknęło mu się najwyraźniej, że nasi chłopcy tam wojują na Ukrainie. Na to zwrócono już uwagę, że pewna konsekwencja tutaj jest jeszcze kwestią wyrobienia pewnie.
Pytanie brzmi, panie profesorze, właśnie, czy jest kwestią wyrobienia, czy jest kwestią dwutorowego myślenia? Bo zastanawiają się naukowcy też nad tym, czy ta propaganda to jest coś zewnętrznego dla mas, a Putin i jego ludzie myślą realnie i wiedzą, co robią, że właśnie wjechali na Ukrainę i mordują niewinnych ludzi i że jest to wojna i że jest to wszystko to, co my widzimy, a oni udają, że nie widzą. Czy oni naprawdę wierzą w to, co stworzyli? Czyli ta propaganda stała się dla nich rzeczywistością.
Pani redaktor, ja bardzo bym chciał to wiedzieć sam, ale są przypuszczenia i wielu komentatorów rosyjskich z tej strony liberalnej podkreśla, że Putin uległ własnej propagandzie, że zaczął wierzyć w to, co mówi ta propaganda. Przy czym nie jest jeszcze pewne, czy na pewno do niego docierają wszystkie informacje. To jest bardzo skomplikowana kwestia, w którą ja nie czuję się kompetentny wnikać. Na tak sformułowane pytanie, czy Putin myśli, że faktycznie jest tak, jak mówi propaganda, czy morduje ludzi, myśląc, że morduje ludzi, nie jestem w stanie pani na to odpowiedzieć.
Ale czy jest możliwe, że ten, który tworzy taką propagandę, w pewnym momencie może w nią uwierzyć po prostu?
Tak, jak najbardziej.
Bo to się w głowie nie mieści w zasadzie, no ale...
Człowiek jest w stanie z różnych powodów i powodowany różnymi warunkami, choćby tym, żeby zapewnić sobie poczucie komfortu, wmówić sobie bardzo wiele rzeczy.
Czy ta propaganda i słowa, które są w niej używane, to jest dzieło jakichś sztabów, które pracują nad tym? Czy to jest bardzo prymitywnie tworzone? I jak to się dzieje w Rosji w ogóle?
Pierwsza rzecz to jest siła nawyku. Radziecka propaganda działała na zasadzie wypowiedzi precedensowych. Czyli kolega powiedział, nie aresztowano go ani nie rozstrzelano, znaczy bezpiecznie jest powtarzać, będę powtarzać. Powtarzano też cytaty z tych osób, które zostały uznane za klasyków i tak to się reprodukowało. Na pewno teraz to wygląda troszkę inaczej. No, trudno podejrzewać, żeby Kreml nie dysponował sztabem ludzi, którzy wiedzą, w który punkt dotknąć Rosjan. Poza tym widać, że to jest wieloletnio robiona akcja, ogromne podniesienie. No, nie trzeba było podnosić rangi Dnia Zwycięstwa w Rosji, ale wielki nacisk na propagandę tego święta. Wielka rozbudowa symboliki od tak zwanej wstążki świętego Jerzego. Ja w 2016 roku byłem na Dniu Zwycięstwa w Rosji i wróciłem po prostu zmrożony, jak zobaczyłem hasła na samochodach, że możemy powtórzyć. I to się robiło w jakimś celu i to była akcja długoplanowa.
Gdyby nie było tych czynników, o których pan powiedział na początku, które są bardzo ważne, czyli zastraszania, wręcz mordowania przeciwników i monopol informacyjny, czyli wykluczania jakby wszelkich innych źródeł informacji. Gdyby tego nie było, to czy ta propaganda miałaby szansę?
Sądzę, że nie. Ona mogłaby jakoś tam funkcjonować. Pewnie byłaby rzeczą niszową. Być może w starszym pokoleniu jakieś tam
resentymenty byłyby.
Tak, byłyby jakieś echa tego, co było wcześniej. Dlatego, że no, trudno oczekiwać, żeby człowiek, który powiedzmy pierwsze 40 lat życia był w jednym totalitarnym systemie, potem nabrał trochę oddechu, ale niedużo, bo przecież ten okres wolności słowa w Rosji trwał niecałe 10 lat. I potem wszedł w drugi, coraz bardziej podobny system, żeby on nagle się otrząsnął z tego. To są takie echa, które trwają. Ale młodzi ludzie, którzy mieliby szansę, powiedzmy od lat 2000, żyć w normalnych warunkach, w normalnym otoczeniu informacyjnym, już by się na to nie łapali. Zresztą to widać po młodych ludziach w Rosji, że są tacy, którzy się nie łapią.
No tak, tylko teraz wielu szans mieć nie będą, bo rzeczywiście to zaczyna wyglądać tak jak w Korei Północnej, że nie będzie żadnych źródeł informacji poza oficjalnymi. No i kraj będzie dość mocno zamknięty. Może nie tak jak w Korei Północnej, ale to, no to zaczyna to przypominać właściwie ten system, prawda?
Tak, oni są teraz na takim etapie dopracowywania technikaliów. Już rok temu była przeprowadzana próba autonomizacji rosyjskiego internetu. Ona była takim poligonem doświadczalnym. Po prostu sprawdzono, co trzeba poprawić, w jaki sposób udoskonalić procedury odłączania sieci w taki sposób, żeby nie bić po swoich. Bo to jest technicznie trudne. Ta praca właściwie już jest dopięta. Spodziewana jest walka z serwisami VPN.
No tak, bo one są ratunkiem. Bo ja też mam niektórych znajomych w Rosji, którzy w ten sposób sobie radzą, na przykład z Facebookiem, prawda? Chodzą
tak,
przez VPN.
Tak. Już niektóre VPN-y są powyłączane. Aha. W zeszłym roku, zdaje się, 8 unieszkodliwiono. Teraz trwa praca nad tym, żeby zrobić to z pozostałymi. Łącznie z tym, że te centra dystrybucji informacji, które mają kablowe połączenia z zagranicą, musiały o tym donieść do odpowiednich instytucji, zameldować to i te kable też już są brane pod kontrolę.
No, czyli rzeczywiście będzie to pełne odcięcie.
Czy będzie? Są tacy, co mają nadzieję, że nie.
No tak, trzeba mieć nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia, jak to mówimy. No bo rzeczywiście, no młodych ludzi przecież jest bardzo wiele w Rosji i takie życie w bańce, no to przecież chyba żadne zastraszenie nie jest w stanie wyczyścić do tego stopnia głowę, żeby nie wiedzieć, że są inne źródła. Przecież oni je znają, bo znali do tej pory, przed chwilą jeszcze mogli z tego korzystać.
Znali, tylko że pojawia się znowuż pewien problem, ponieważ już ta bańka powolutku będzie meblowana przez Rosjan, ponieważ pojawiają się serwisy. Pojawił się serwis w zeszłym roku Yapi, który ma zamienić TikToka. Pojawił się serwis Yarus, który ma zamienić jednocześnie Twittera, YouTube'a i tam coś tam jeszcze. Na początek kwietnia jest zapowiedziany start Rusgramu. Tak to się chyba ma nazywać?
Zamiast Instagramu.
Tak. Przy czym z tym Rusgramem jeszcze opracowywana jest technologia przeniesienia tych treści, które ludzie umieszczali na Instagramie, na Rusgram. Więc to nie jest tak, że Kreml sobie nie zdaje sprawy, że pustkę trzeba zapełniać. On tę pustkę zamierza zapełniać. Pytanie tylko, jak to wyjdzie pod względem technicznym, technologicznym. On był taki magik w Rosji, który się nazywa Paweł Durow i który opracował analog Facebooka, który zadziałał świetnie w kontakcie. się. Natomiast czy drugi Durow się znajdzie, to zobaczymy pewnie. Albo my nie zobaczymy, oni
albo
zobaczą.
Albo my nie zobaczymy, oni zobaczą, tak. Cały czas człowiekowi przychodzi do głowy pytanie, dlaczego, po co to robić? Przecież to jest jakaś paranoja.
No to zależy od tego, z jakiego punktu
widzenia
się obserwujemy.
Na to patrzy,
tak, ponieważ są tacy, którzy twierdzą, że dla Rosji to nic nie jest dziwnego, no, że tam ta tradycja autorytarna była zawsze bardzo silna. Te parę momentów, no to można powiedzieć, że w połowie XVII wieku był taki moment, że Sobór Ziemski o czymś tam decydował za pierwszych Romanowów, potem moment niewielki podczas I wojny światowej i potem moment po rozpadzie Związku Radzieckiego, to były takie chwile wolności. I no, umówmy się, te chwile wolności niespecjalnie się Rosji udały. Więc no, to smutne wrażenie, że oni wolą w takim zamordyzmie, do którego są przyzwyczajeni tkwić, ponieważ no, demokracja bywała dla nich rozczarowująca.
Wygadani, oczytani, osłuchani.
Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy źle. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.
Polskie Radio. PIK.
Panie profesorze, pytanie takie. Nawet jeżeli Putin nie będzie dalej rządził, w co wątpię osobiście, ale to już inny temat, no to wszystko jedno właściwie, kto go zastąpi, z tego wynika, bo dalej będziemy w tej samej bajce. Nie ma szans na to, żeby tam się pojawił jakiś kompletnie ktoś inny, bo właściwie zupełnie zostanie źle zrozumiany, uznany za zdrajcę.
To zależy od tego, jak bardzo w Rosji pamięta się o latach 90. i jaki procent wyborców ewentualnych o tym pamięta. Lata 90. to jest straszak bezrobocia, niewypłacania pensji i tak dalej, i tak dalej. Na tym się dalej gra. Putin to przez lata był traktowany jako ten człowiek, który przyszedł i zrobił z tym wszystkim porządek. Wobec czego cieszył się jakimś tam poparciem. Teraz pytanie, czy znajdzie się człowiek, który będzie potrafił, albo grupa ludzi, którzy będą potrafili większość rosyjskiego społeczeństwa przekonać do tego, że jeszcze raz. Samo słowo demokracja przez lata było odbierane jako bardzo nieprzyjemne słowo. I mówiono dziermakracja, co po polsku bardzo brzydko by zabrzmiało, gdyby to spróbować tak przełożyć jeden do jednego.
No to nadzieja jest na to, myślę, bardzo słaba. No właśnie, bo pojawiły się takie teraz głosy, że tam jeden z tych szefów FSB będzie następcą. No to jest też człowiek, który ma wyroki na tych wszystkich dysydentów, przeciwników obecnej władzy. No zamienił stryjek siekierkę na kijek, okropnie bym powiedziała, może tak.
Może tak się skończyć. Chociaż być może będą mądrzejsi na tyle chociaż, że umówmy się, że to doświadczenie Putina, które jest jego udziałem w ostatnim miesiącu, no nie jest zachęcające, żeby je powtarzać.
Panie profesorze, to może teraz przenieśmy się na Ukrainę i zapytajmy, na jakiej podstawie Putin zasadza swoją teorię odmawiającą Ukrainie państwa, języka, kultury, bo przecież zanim to zrealizował, czyli zaczął tę wojnę i tę inwazję, no to pisał o tym. On się objawił jako taki eseista historyczny.
Tak.
Mało tego, o tym bardzo często też mówił, bo problem polega na tym, że cały świat nie słuchał Putina, bo on nie ukrywał swoich teorii, tylko o nich mówił dosyć znacznie i wyraźnie, podkreślając, czego oczekuje. A traktowane to było jako, nie wiem, jakieś takie dziwactwo albo jakieś gadanie głupot, a tu się okazuje, że trzeba było słuchać.
No właśnie teraz, czy trzeba słuchać głupiego? No to jest takie...
Głupi realizuje swoje.
Tego nie wiemy, jak o tym mówi. Natomiast podstawy do tego, żeby twierdzić to, co twierdzi Putin, on nie ma żadnych podstaw. To tak króciutko. To jest po prostu kontynuacja wielowiekowej tradycji rosyjskiego imperializmu, który, jeśli brać od początku, pierwszy car z dynastii Romanowów w roku 1622 nakazał spalenie wszystkich druków, które były w języku rusińskim i pochodziły z Kijowa. No i potem ta ukraińskość, Ukraina, język ukraiński, no nie miał się dobrze w ramach imperium z takich przyczyn, że Moskwa miała zawsze ogromny kompleks Kijowa. Kijów, matka miast ruskich, tak? To Kijów miał tę pałeczkę z Bizancją, jeśli ktokolwiek ją miał. Natomiast Moskwa u zarania swojego istnienia, to było prowincjalne miasteczko, wioseczka gdzieś tam na północnym wschodzie. Tam jest jeszcze takie dosyć silny substrat ugrofiński w księstwie moskiewskim. No i taka zawiść, bo jak Moskwa zaczęła, najpierw państwo moskiewskie, potem Rosja zaczęła rosnąć do rozmiarów imperialnych i te ambicje się pojawiły, to trzeba było coś zrobić ze starszym bratem. Bardzo wcześnie się pojawiła ta walka z ukraińskością. Potem Katarzyna II przecież, która też nam, Polakom, jest szczególnie znana z tego, że imperium rozbudowywała. Przecież ona zniszczyła ostatni ważny ośrodek takiej ukraińskości zorganizowanej, czyli Sicz Zaporoską. Potem XIX wiek, kiedy się tam narodowości zaczęły coraz bardziej uświadamiać sobie, że są narodowościami, to najpierw prikaz Wałujewski, tak zwany, w latach 60., który ograniczył druk ukraińskiego tylko do jakichś tam zbiorów pieśni, a potem ten emski dokument Aleksandra II bodaj, który w ogóle ograniczył używanie języka ukraińskiego w druku, łącznie z tym, że zabroniono wwożenia literatury ukraińskiej do imperium. I teraz sprawa języka, lingwistycznych podstaw do tego, aby mówić o tym, że nie wiem, ukraiński jest jakimś tam narzeczem czy dialektem, no to różne sformułowania się spotyka, nie ma żadnych. Kulturę Ukraińcy mają no, przypominają sobie wschodnia słowiańszczyzna, ale też oddzielną, mają swoją literaturę. Także rozmowy o tym, że Ukraińcy to są tacy mniejsi Rosjanie, w ogóle nie mają sensu i Ukraińcy to teraz doskonale ostatecznie potwierdzają, bo nawet rosyjskojęzyczni Ukraińcy są Ukraińcami.
No właśnie, dlaczego jakby Putin kompletnie nie rozumie, bo myślał, że będą go witać kwiatami i ze wojska i rzucać kwiaty na czołgi.
No nie, parę dni temu ukraiński dziennikarz Dmitrij Gordon, też posługujący się rosyjskim w tych rozmowach, powiedział, że on przypuszcza, że dlatego Charków, Mariupol są tak bezwzględnie niszczone, że to jest wielki zawód Putina, bo tam przecież ludność mówi po rosyjsku w znacznej mierze.
Tak, bo to jest wielkie pytanie też, które sobie chyba wszyscy zadajemy. Dlaczego aż tak niszczy te miasta, przecież które były, tak jak pan mówi, w większości przez rosyjskojęzyczną ludność zamieszkiwane?
Ja sądzę, że no, po pierwsze to jest taka okrutna zemsta zdradzonego. Wydaje mi się, że Putin może czuć się inaczej. Nie powinien, ale no, pewnie tak jest, przypuszczam. Czuje się po prostu zdradzony. On liczył na wsparcie braci rosyjskojęzycznych ze wschodniej Ukrainy. A tu się okazało, że ludzie, którzy nawet deklarują to, że w domu rozmawiają po rosyjsku, postawili mu ogromny szlaban.
I powiedzieli, że są Ukraińcami. Bo przecież mówienie po rosyjsku w Ukrainie nie wynikało z tego, że wszyscy Ukraińcy kochają rosyjski, tylko że po prostu był to język narzucony przez tyle lat, więc nic dziwnego. Przecież sam prezydent Zełenski nauczył się ukraińskiego perfekt dopiero kilka lat temu.
O, to prawda. Warto zobaczyć ten serial, w którym on wypłynął jako prezydent. Bo tam jest pokazane to, że pozostanie ten bohater Zełenskiego, Gołoborodko, on jak zostaje prezydentem, to staje wobec konieczności opanowania sztuki mówienia po ukraińsku. I to jest przekomiczne w serialu, ale no faktycznie
tak jest.
Tak jest.
Jeszcze chciałam wrócić do Putina. Słyszałam i czytałam o tym wczoraj również, że Putin tak naprawdę nie posługuje się internetem, że w ogóle z niego nie korzysta i że stamtąd nie czerpie swojej wiedzy. Na dowód tego między innymi podaje się fakt, że, bo to rzeczywiście jest dziwne, na jego biurku znajduje się jeszcze rzeczywiście jakiś przestarzały Windows. Na to już zwracali uwagę niektórzy dziennikarze. Czy to jest rzeczywiście tak i to jest możliwe, żeby on miał taką niechęć albo nie wiem, nie, jest niemotą internetowym, czy jak to jest? Czy to jest w ogóle wyssane z palca?
Nie wiem, nie byłem. Ale bardzo,
bardzo
wielu analityków i obserwatorów Kremla mówi, że faktycznie tak jest. Że to jest człowiek, który życzy sobie dostać teczuszkę z raportami i z takimi, to się z wodka mówi po rosyjsku, z takimi podsumowaniami co gdzie. Z mediów, Putin sam to wielokrotnie podkreślał, Komsomolskaja Prawda, czyli taka gazeta w formacie, powiedzmy, informacyjno-tabloidowym.
No to rzeczywiście ograniczone to jest. Podobno smartfon też nie jest jego przyjacielem. No właśnie, czyli te wszystkie jego teorie historyczne, które sobie stworzył, że ta Ukraina nie ma prawa do niczego, są absolutnie bzdurne, kompletnie.
Ponieważ no, przyjęło się sądzić, że jeśli jakiś naród faktycznie jest zorganizowany w wystarczającym stopniu i uważa, że jest narodem, to jest narodem. Tutaj sprawa językowa jest dosyć skomplikowana. Inaczej, nie ma jednoznacznych językoznawczych kryteriów, według których coś jest językiem, a coś jest tylko dialektem. Tam się nakładają na to czynniki ewidentnie natury społecznej, politycznej, też historycznej. Z punktu widzenia językoznawczego, jak popatrzeć na wielkich rosyjskich językoznawców, czy osoby, które się zajmowały językiem w typie tam Władimira Dala, słownikarza, czy Aleksego Szachmatowa, Wiktora Winogradowa i tak dalej, no to tam jest jednomyślność. Ukraiński jest jednym z języków słowiańskich, tak? Ten podział poszedł w XIV wieku. No i tu nie ma większej dyskusji. Tym bardziej, że no od języka się wymaga, żeby obsługiwał różne sfery użytkowania, od tych bytowych, normalnych, do urzędowych, literackich i tak dalej. Ukraiński to wszystko robi. Od momentu wejścia w życie ustawy o języku ukraińskim prawie 3 lata z coraz większym powodzeniem. I naprawdę nie ma powodu, żeby uważać, że jest to taki mały rosyjski albo dziwny rosyjski. Co próbują propagandyści rosyjscy niektórzy formułować? No, powołując się na taki głupawy argument, że są podobne i wzajemnie w miarę zrozumiałe. Właściwie to najłatwiej spośród Rosjanina, który nigdy nie uczył się polskiego i Polaka, który nie uczył się rosyjskiego i Polaka, który uczył się rosyjskiego bądź Rosjanina, który uczył się polskiego, to Polak, który się uczył rosyjskiego, ukraiński zrozumie nieźle, zdecydowanie lepiej niż Rosjanin, który nie uczył się nigdy polskiego. Bo w ukraińskim są takie elementy, które dla Polaków będą zrozumiałe, a dla Rosjan nie i odwrotnie. Był taki projekt, który mierzył odległości, różnice leksykalne między różnymi językami. No i na przykład między ukraińskim i białoruskim różnej leksyki jest 16%. I nikt nie mówi, że to jest jeden język. No, Rosjanie mogą mówić, z tym, że z Białorusią nie mają tego problemu, bo Białoruś kontrolują i bez tego. Ale między ukraińskim i rosyjskim te różnice są rzędu 38%. Między rosyjskim i polskim to jest 44%. Hiszpański i włoski różnią się tak samo jak ukraiński i rosyjski. A nikt nie twierdzi, że hiszpański to jest mały włoski, albo włoski to jest mały hiszpański. To tak nie jest. Tu jest sprawa po prostu ewidentnie polityczna. Trzeba pozbawić Ukraińców tożsamości po to, żeby ich potem łatwiej wchłonąć. I to jest polityka rosyjska prowadzona od czasów jeszcze sprzed tej umowy z połowy XVII wieku, gdzie Ukraińcy rzekomo, bo dokument nie przetrwał, oddali się pod protektorat cara rosyjskiego.
Polskie Radio. PIK.
Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie nie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Zamali, żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle.
Może to coś.
Panie profesorze, to jest tak skomplikowana historycznie sprawa, że właściwie nadzieja na to, że ta Ukraina i te inne kraje, które są w strachu w tej chwili, że będą jeszcze chęcią Putina kolejną, że tak powiem, no to przyszłość rysuje się no bardzo mizernie z tego wynika, bo czy pan myśli, że z tejże zemsty i zawodu zdradzonego, odtrąconego dobroczyńcy, jakim się uważa Putin, no on może doprowadzić naprawdę do tego, żeby tak zniszczyć Kijów, jak Warszawę w 1944 zniszczono i w ogóle rzeczywiście zostawić tam spaloną ziemię, a wszystkich ludzi wygnać i wtedy będzie uważał, że zwyciężył?
Pani redaktor, z całym szacunkiem, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to na pewno byłbym na szczeblach kariery wyżej niż jestem. Natomiast tak, jeśli pani chce znać moje osobiste zdanie, tak, to po pierwsze to trzeba wojskowych pytać, czy to się da zrobić. Po drugie, czy w Putinie jest na tyle zawziętości, żeby aż takie rzeczy robić? No nie wiem. Są ludzie, którzy twierdzą, że on jest szaleńcem i jeśli przyjąć taką optykę, to trudno.
Czegokolwiek sensownego... realnego oczekiwać.
Natomiast jeśli chodzi o odrobinę racjonalności w nim została, to on sobie na to nie pozwoli.
No właśnie, bo ten Kijów jednak jest matką miast.
Z punktu widzenia samej historii, pamięci historycznej samej Rosji, to by było po prostu nie do naprawienia.
Więc nadzieja umiera ostatnia, panie profesorze.
No ja myślę, że czegoś trzeba się trzymać, chociaż teraz jesteśmy w sytuacji, że to chyba trzeba się trzymać tego pensetą.
Tak to już jest w Polsce z tym językiem rosyjskim, że kiedyś nas uczono tego języka pod przymusem. Potem odkryliśmy, że jednak to był piękny język i szkoda, żeśmy na tych lekcjach nie uważali albo traktowali ten język po macoszemu. Teraz pytanie, czy jakby chciano nas znowu jego uczyć, to będziemy go odrzucać, bo po prostu nie możemy myśleć o tym dobrze w tej chwili. Ktoś by powiedział, nie można na język przenosić, prawda?
To prawda, ale to są...
Swojej niechęci, no ale jednak no, jest w ludziach nienawiść wręcz do tego, co się w tej chwili dzieje i ogromna taka agresja wręcz, że nic nie można zrobić, prawda? I patrzymy co dzień na to, jak giną ludzie.
Ale to jest zupełnie naturalna reakcja. Ja jako rusycysta mam nadzieję, że to kiedyś minie, tylko że to też musi minąć samo. Nie można spacyfikować tego w jakiś sposób, że rosyjski jest ładny i masz w to wierzyć. Rosyjski jest ważny. Ja miałem bardzo poważny problem sam, jak w dzień, kiedy się ten koszmar rozpoczął, prowadziłem zajęcia ze studentami. Z gramatyki języka rosyjskiego, czyli trzeba by powiedzieć, z gramatyki czarnej mowy Mordoru. No, taka była dyspozycja psychologiczna w tamtym momencie.
To nie było łatwe dla pana.
Pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, że zaczynałem lekcje rosyjskiego z takim dyskomfortem, ale zacząłem do nich mówić, że słuchajcie, język rosyjski istniał i obsługiwał i służył również dobrym, szlachetnym i pięknym ludziom, zanim był Putin, jak jest Putin i jak Putina już nie będzie. Więc instytucja języka jest znacznie dłuższa. To, co teraz się dzieje i ta reakcja to jest kompletnie zrozumiała. Ona kiedyś minie i ja mam nadzieję, że te wartości, które się z językiem rosyjskim tak czy siak wiążą, chociaż teraz są przysypane bardzo taką nieprzyjemną warstwą, jak nazwać te substancje, propagandy, to one tam są, one tam będą i kiedyś tam ktoś je zacznie znowu odkopywać.
Tylko bardzo szkoda, że wielu ludzi w Rosji, tych, którzy się może by nie bali wyjść na manifestacje i tych, którzy absolutnie nie ulegli propagandzie obecnej, wyjedzie z Moskwy, bo wiem, że bardzo wielu tych ludzi wyjeżdża, że już po prostu nie wierzą w to, że kiedykolwiek coś dobrego się stanie i oni wyjeżdżają. O tym też się może dużo nie mówi, ale wiem to też skądinąd od tych Rosjan, którzy się na to decydują, bo po prostu nie widzą swojej tam przyszłości. A to też jest niedobre, no bo to są akurat ci, którzy mogliby zmienić bieg spraw i którzy są ważni. Tak, i którzy rzeczywiście...
Fachowcy. Rosja traci nie tyle ręce do pracy, co głowy do myślenia. I to jest masowe.
Tak,
ostatnio dotarła do mnie informacja, że w Gruzji 300 tysięcy Rosjan się nagle znalazło. To jest trudne też dla samej Rosji, jaka by ona nie była.
To też nie są dobre wiadomości, ale z drugiej strony trudno im się dziwić. Bo
trudno, no, ludzie szukają normalnego życia w normalnej sytuacji, z jakąś perspektywą też przewidywalną rozwoju. Każdy chce zakładać rodziny, każdy chce się rozwijać, każdy chce pracować w miarę stabilnie. Rosja takich warunków już nie daje tym ludziom. A to jest też dowód na to, że ta propaganda, od której żeśmy zaczęli, na odpowiednio przygotowanych ludzi nie działa po prostu. Bo oni nie są takimi wypranymi z wszelkich innych wyobrażeń ludźmi, którzy mówią, tu jest moja ojczyzna, jaka by nie była, kto by nie rządził, patriotyzm i bijemy faszystę. Nie, to są ludzie, do których ta propaganda putinowska kompletnie nie dociera. Oni wybierają pragmatyzm, wybierają normalne, wygodne życie. Któraś moja wizyta w Rosji zakończyła się taką refleksją. Rozmawiałem z kolegą, który jest anglistą na Uniwersytecie w Jekaterynburgu i go pytałem, czy to był 2014 rok. Akurat wprowadzenie tych sankcji pokrymskich. I ja go zapytałem, czy ciebie nie denerwuje to, co tu się dzieje, te wszystkie nadużycia, te morderstwa polityczne, ograniczanie wolności słowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A on powiedział, wiesz co, ja wstaję o 6 rano, idę do pracy, potem idę do drugiej pracy, potem idę do trzeciej pracy, wracam o 10 wieczorem do domu, ja nie mam czasu się tym denerwować. Chociaż człowiek ewidentny,
myślący,
świadomy, mądry, rozsądny. I pomyślałem sobie, w sumie jakby na to popatrzeć tak globalnie, to jest świetny system, zagonić ludzi do roboty w takim wymiarze.
Nie mają siły już na nic.
To rozwiązuje sprawy. Ludzie są zajęci w Rosji bardzo często po prostu tym, żeby żyć i tym, żeby przeżyć.
Smutno, kończymy dzisiaj nasze spotkanie, ale tak jak mówimy...
Opcji wesołej nie było, przepraszam.
Opcji wesołej nie było i na razie nie ma, jak widzimy w tej sytuacji. Panie profesorze, bardzo pięknie dziękuję i też trochę panu współczuję, że znając język tak dobrze, język rosyjski, może pan to wszystko czytać. No i czasami, pewnie często cierpi pan, że skądinąd ten piękny język jest tak wykorzystywany do takiej propagandy.
To prawda. No, właśnie tak, żeśmy siedli grupą pod koniec lutego i ktoś powiedział, że gdyby ktoś się zastanawiał, jak w 1939 roku czuli się germaniści na temacie.
No tak. Bardzo pięknie dziękuję za nasze spotkanie, za wszystko to, co nam pan dziś powiedział. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, w lepszych sytuacjach. Natomiast za dziś bardzo pięknie dziękuję. Pan profesor Piotr Zemszał, rusycysta, językoznawca i historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo pani dziękuję, bardzo państwu dziękuję.
Do usłyszenia. Wygadani, oczytani, osłuchani.